To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry. To znowu my.
Dzień dobry.
Podobno przypadki się nie zdarzają. Podobno nie ma w życiu przypadków. Ale są?
Przypadkowiaki.
No właśnie, przypadkowiaki. Brzmi jak nazwisko jakiejś rodziny, jak Matysiakowie, Poszepczyńscy, a tu na przykład rodzina przypadkowiaków.
Przypadkowiakowie wtedy. Bardzo ładna nazwa, notabene po polsku brzmiąca, wzięta chyba z bezpośredniego tłumaczenia z języka łacińskiego, czyli incidentaloma przypadkowiak po naszemu. Coś, co się w życiu zdarza rzadko, w ultrasonografii często.
Często. Niektórzy nawet uważają, że w około 4 do 10% badań. Zależnie od grupy wiekowej, im starszy pacjent, tym szansa trafienia w badaniu ultrasonograficznym przypadkowiaka jest większa. Ale musimy mieć na uwadze to, jakie to musi być badanie ultrasonograficzne. Generalnie przypadkowiaki nie dotyczą tylko badań ultrasonograficznych, ale szeroko rozumianych badań obrazowych. Natomiast, żeby przypadkowiak był przypadkowiakiem, a my go rozpatrujemy w kontekście badań ultrasonograficznych, to musi być to badanie ultrasonograficzne wykonywane nie z powodu
tego, czego szukamy, czy inaczej to, co znajdujemy. Nie z powodu tego, co znajdujemy. Myślę, że masz na myśli przypadkowiaki, które odnajdujemy najczęściej, czyli w nadnerczach, w polach nadnerczowych. I to rzeczywiście wtedy możemy mówić o przypadkowiaku, kiedy widzimy taką zmianę, a badanie wykonujemy nie z powodu choroby, schorzenia endokrynologicznego, czy nie w celu poszukiwania guza nadnercza, czy jakiejkolwiek zmiany ogniskowej, która mogłaby się w tej lokalizacji znajdować.
No i znajdujemy taką zmianę ogniskową w polu nadnerczowym. Łatwiej nam ją będzie znaleźć po prawej czy po lewej stronie?
Już generalnie łatwiej jest cokolwiek znaleźć, jeżeli mówimy o pola nadnerczowe po prawej stronie, z racji tego, że oknem akustycznym doskonałym dla nas jest wątroba. I dużo łatwiej jest prześledzić całe pole nadnerczowe właśnie po stronie prawej, po stronie lewej, zwłaszcza gaz w okrężnicy, w zagięciu śledzionowym okrężnicy, pętle jelit, a często i żołądek utrudniają nam ocenę lewego pola nadnerczowego, co niekoniecznie świadczy o tym, pomijając krwawienia do nadnerczu noworodków, że przypadkowiaki klinicznie zdecydowanie częściej występują po stronie prawej, bo tak do końca nie jest.
Pamiętajmy o tym, żeby lepiej poradzić sobie z nadnerczami i z polami nadnerczowymi, warto poprosić pacjenta, żeby wstał i zrobić to badanie, kiedy pacjent znajduje się w pozycji stojącej. Gaz przemieszcza się wraz z jelitami troszeczkę niżej i mamy lepszy wgląd do okolicy pola nadnerczowego. Pamiętajmy też o tym, aby szczególnie po lewej stronie nie pomylić nadnercza, zmiany nadnercza z żołądkiem wypełnionym płynem, treścią półpłynną. Warto poprosić pacjenta, żeby przełknął kilka łyków wody. Wtedy widzimy ruch w żołądku i wiemy, że nie jest to guz nadnercza.
Bo mówisz o badaniu w pozycji stojącej, to się zgadza. To jest rzeczywiście coś, co nam bardzo ułatwia badanie. Natomiast pamiętajmy też o tym, że pola nadnerczowe są doskonale widoczne nie tylko od boku, ale również od środka w znaczeniu takowym, że przykładamy głowicę do śródbrzusza, do nadbrzusza, wykorzystując okno akustyczne, jakim jest na przykład wypełniony płynem żołądek, również od tej strony. No i to, do czego zmierzam, to ocena pól nadnerczowych od pleców u pacjentów leżących na brzuchu. To się świetnie przydaje, zwłaszcza podczas oceny nadnerczy u pacjentów pediatrycznych, jak i u szczupłych dorosłych. Wtedy ta statystyka, o której wspominałeś, 4 do 8% przypadkowiaków, no, będzie zbliżała się do wyższych granic procentowych.
No i mamy taką sytuację, że badamy pacjenta z powodu na przykład podejrzenia kamicy pęcherzyka żółciowego i znajdujemy zmianę w polu nadnerczowym, nadnerczu po stronie prawej. powiedzmy sobie, że taka zmiana ma 15 mm średnicy, jest normohomogeniczna, dobrze ograniczona, jednorodna. No właśnie, i co dalej?
I tu zaczynają się schody. Schody, jeżeli chodzi o ocenę kliniczną i o diagnostykę różnicową. Bo jeżeli rzeczywiście mówimy o pacjencie, u którego znajdujemy to absolutnie przypadkowo, u pacjencie, o którym nie wiemy, czy jest obciążony jakąkolwiek chorobą nowotworową, a przynajmniej takowej choroby nie ma, i u pacjenta, u którego nie podejrzewamy jakichkolwiek schorzeń endokrynologicznych, o czym mówiliśmy, no to w pierwszym etapie musimy zastanowić się nad tym, czy w ogóle to, co widzimy, ma związek z polem nadnerczowym i z samym nadnerczem, bo zauważ, że tu już ultrasonografia ma pewną słabość. My często mamy duży kłopot z diagnostyką różnicową różnego rodzaju wariantów anatomicznych, które mogą w tym prawym polu nadnerczowym, a równie często, jak nie częściej, w lewym polu nadnerczowym się znajdować.
Widzimy zmianę ogniskową w polu nadnerczowym, myślimy, że to jest zmiana ogniskowa nadnercza, a figę z makiem, z pasterniakiem. Wcale to w ogóle nie jest zmiana nadnercza. Może tak być?
No bo to może być po stronie prawej wyrostek brodawkowaty wątroby, to może być fragment pętli jelitowej, to może być fragment od nogi przepony, po stronie lewej to może być uchyłek jelita grubego, to może być śledziona dodatkowa, to może być jakikolwiek artefakt, który w tej okolicy ma prawo się znaleźć, który nie ma nic kompletnie wspólnego z samym nadnerczem. I to jest pierwszy dowód na to, że na badaniu USG nie wolno nam zakończyć diagnostyki u pacjenta, u którego znajdujemy przypadkową zmianę w polu nadnerczowym.
Jak już jesteśmy pewni, że jest to zmiana w polu nadnerczowym, to co za taką zmianą może się kryć? W 80% przypadków u pacjentów dorosłych najczęściej będzie to łagodna zmiana, to będzie gruczolak. Musimy brać pod uwagę, że w około 5% to może być feochromocytoma, w około 5% przypadków to może być rak kory nadnerczy i w około 2% przypadków będziemy mieli do czynienia z przerzutem innych nowotworów złośliwych do nadnercza. Musimy mieć świadomość tego, że taki guz, który znajdziemy tak przypadkowo jak w polu nadnerczowym, może być zmianą łagodną, częściej, rzadziej, jak powiedzieliśmy, zmianą złośliwą. Ale też musimy pamiętać, że taki guz może być hormonalnie czynny, bądź może być hormonalnie nieczynny. Więc cała nasza strategia postępowania będzie polegała na tym, żeby nie przeoczyć, odnaleźć wszystkie przypadki raka kory nadnerczyk oraz żeby nie pominąć żadnego nowotworu, który jest hormonalnie czynny.
I to jest kluczowy punkt. Bo to jest kolejny dowód, to, że badaniem USG nie możemy zamknąć diagnostyki przypadkowiaków. Każdy przypadkowiak, czyli zmiana ogniskowa o średnicy równej bądź większej niż 10 mm, którą znajdujemy w badaniu ultrasonograficznym, czy jakimkolwiek innym badaniu obrazowym, wymaga dalszej diagnostyki obrazowej. Przede wszystkim w pierwszej kolejności wymaga badania tomografii komputerowej z użyciem środków kontrastujących i wymaga oceny hormonalnej, testów endokrynologicznych, które mogą przybliżyć nas do hormonalnie czynnych guzów nadnerczych. To jest coś, o czym musimy pamiętać. Nie możemy takiej zmiany kontrolować w badaniu USG, nie mając wiedzy na temat tego, czy jest to zmiana potencjalnie łagodna, potencjalnie złośliwa, zmiana nieczynna hormonalnie, bądź zmiana czynna hormonalnie. Ku temu dążymy, aby tę zagadkę rozwikłać. Bo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że na podstawie badania USG nie jesteśmy w stanie odróżnić, zwłaszcza w przypadku tych zmian niewielkich, o średnicy poniżej 4-3 cm, zmian łagodnych i zmian złośliwych.
Właściwie w momencie, kiedy na naszym ekranie pojawi się taki przypadkowiak, decyzja co do dalszej diagnostyki, to ona już zapadła. To nie ma tutaj miejsca na to, a to skontrolujemy za 3 miesiące, zobaczymy, czy się powiększa. A to napiszemy skierowanie do endokrynologa, może jakiś kortyzol zbadamy na czczo. Generalnie nie ma co tutaj robić diagnostyki po omacku. W takiej sytuacji ta dalsza diagnostyka powinna być skoordynowana. W momencie, kiedy taką zmianę widzimy, już wiemy, że pacjenta będzie czekało poszerzenie diagnostyki z zakresu obrazowych badań o badanie tomokomputerowe bez kontrastu, potem z kontrastem, bądź także o badanie rezonansu magnetycznego. Równolegle diagnostyka hormonalna, czy mamy do czynienia z guzem hormonalnie czynnym. Zatem punkt pierwszy i jeden z najważniejszych naszego podsumowania to, że nie robimy czegoś takiego, że po znalezieniu takiej zmiany pierwszy raz kierujemy na kontrolne USG, kierujemy na dalszą diagnostykę.
Kontrolne badanie USG jest możliwe do wykonania czy do zalecenia u naszego pacjenta tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy dowód na podstawie pozostałych badań, o których mówiłeś, na to, że jest to zmiana potencjalnie łagodna, że jest to zmiana, która na dziś nie wymaga interwencji chirurgicznej. Wtedy taką zmianę możemy obserwować w badaniu USG.
Najczęściej są to zmiany, które, jak powiedziałeś, nie są hormonalnie czynne, ale w badaniu tomokomputerowym mają gęstość poniżej 10 jednostek Hansfielda. Takie zmiany będziemy obserwowali. Na początku, jak taką zmianę stwierdzimy, pierwsze kontrolne USG wykonujemy po 3 miesiącach. Jeżeli zmiana się nie zmieniła, kolejne badanie po 6 miesiącach, tak przez 2 lata. Jak miną 2 lata, kolejne badanie wykonujemy raz do roku. Po 4-5 latach obserwacji, jeżeli zmiana się nie zmieniła, możemy zastanowić się nad zaniechaniem kontrolnych badań.
I jak widzicie Państwo, choć przypadkiem coś znaleźć możemy w nadnerczu i nie tylko w nadnerczu u naszych pacjentów, to dalszych przypadków już nie wolno nam zastrzegać. Nie możemy iść dalej przypadkowo w naszej diagnostyce, tylko musimy trzymać się ścisłych procedur, algorytmów, które są ogólnie znane, ogólnie dostępne, a nasz podcast służy przede wszystkim temu, aby pewne rzeczy uporządkować, zwłaszcza u tych z nas, którzy bierzą w siłę ultrasonografii i zapominają w innych możliwościach diagnostycznych.
A też pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że do dalszej diagnostyki kierujemy zmiany tylko, które mają pewną określoną wielkość, takim tutaj mainstreamowym poczuciem są 4 cm. To nie jest tak, że na dalszą diagnostykę idą tylko zmiany o wymiarze ponad 4 cm, czy dopiero od momentu, kiedy zmiana przekroczy 4 cm, wykonuje się dalszą diagnostykę. Nie. Już w momencie rozpoznania tej zmiany w badaniu ultrasonograficznym kierujemy na dalszą diagnostykę.
Życzymy powodzenia i jak najmniej przypadków, jak najwięcej celowanych badań ultrasonograficznych.
Powodzenia, wszystkiego dobrego w walce z nadnerczami, które są podchwytliwym narządem, ale z drugiej strony dają pewną satysfakcję przy odpowiedniej technice badania.